Tu Paweł Rochowicz, jest dzisiaj 6 marca 2017 roku. Witam Państwa w pierwszym odcinku podcastu Deloitte Podatki na prawo. Podatki na prawo, czyli najważniejsze tematy prawne i podatkowe dla przedsiębiorców. Omawiamy najważniejsze zagadnienia z punktu widzenia biznesu. Ja w Państwa imieniu zadaję pytania ekspertom Deloitte. To pierwszy odcinek cyklu, w którym, mam nadzieję, wyjaśnimy naszym słuchaczom wszystkie zawiłości, jakie tylko da się wyjaśnić, polskiego systemu prawnego i podatkowego. Dziś opowiemy o Krajowej Administracji Skarbowej. To bardzo aktualny temat. Od 1 marca tego roku mamy zupełnie nowe porządki w administracji skarbowej. Doszło do fuzji różnych trzech służb. Szczególnie to jest widoczne w przypadku służb celnych i tego, co dotychczas było kontrolą skarbową. Moim gościem jest Joanna Zawiejska-Rataj, doradca podatkowy i radca prawny w Deloitte. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Powiedzmy może na sam początek, czemu właściwie służyła ta reforma? Bo dochodzą czy to z mediów, czy też nieoficjalnie z urzędów sygnały, że tak naprawdę chodziło o porządki instytucjonalne, no w drugiej kolejności być może o jakieś ściganie oszustów podatkowych. Jak to powinno wyglądać, jak powinien być odbiór tego z punktu widzenia przedsiębiorcy?
Tak naprawdę głównym celem i założeniem reformy jest faktycznie zlikwidowanie powielania się funkcji dotychczasowych organów. Wyglądało to też dosyć uciążliwie dla przedsiębiorców czy podatników, którzy musieli wielokrotnie na te same pytania odpowiadać na rzecz różnych organów. Te organy miały podobne bazy danych, ale wzajem z nich nie korzystały. Miały też różne bazy danych, z których też wzajemnie mogły korzystać. W tym kontekście faktycznie może to być udogodnienie, że ta wielka baza wiedzy i baza informacji niezbędnych właśnie chociażby dla ścigania oszustów podatkowych, będzie teraz w ręku jednego organu, który będzie mógł z niej na bieżąco korzystać.
No właśnie, ja sam miałem do czynienia z przypadkami, w których podatnik zajmujący się, no dajmy na to akcyzą, był na co dzień kontrolowany przez celników, nie było do niego żadnych zarzutów, działalność miał w porządku od tej strony, gdy nagle przychodzi inna kontrola i stawia zarzuty, że coś jest nie tak i to dotyczy właśnie rozliczeń na przykład akcyzowych, chociaż my nic nie wiemy jako urząd, ale to, że służba celna coś o tym mówi, to nas nie obchodzi, prawda? Czy teraz jest szansa, że coś takiego zniknie?
Pod pewnymi względami na pewno. Tutaj akurat mamy przykład służb celnych i chociażby dawnych urzędów kontroli skarbowych, czyli nowych naczelników urzędów celno-skarbowych. Pewien dualizm nadal pozostanie, tak? Bo mamy oczywiście taki potężny filar, który nie ulega zmianie, czyli nasze te codzienne urzędy skarbowe lokalne, z którymi na co dzień się rozliczamy, one też mają nadal prawo kontroli, prowadzenia postępowań podatkowych. Tu się nic nie zmienia, tak?
To jest chyba dobra wiadomość, że tak. Bieżące rozliczenia ze zwykłym urzędem skarbowym i kontrola podatkowa z tego urzędu jest wszystko po staremu, tak?
To jest taka nasza wielka ostoja też, plus to, że nowa ustawa o KAS, ona też wprowadza podstawę prawną dla działania dużych urzędów skarbowych. W tym kontekście przeniesiono to do rozporządzenia, ale to rozporządzenie jest, można powiedzieć, kropka w kropkę identyczne z postanowieniami starych przepisów, czyli też zakresy dużych urzędów skarbowych również się nie zmieniły. Także na co dzień mamy nadzieję, że podatnicy powinni przez tą reformę przejść w miarę płynnie, spokojnie. Te same urzędy lokalne, pod tym względem nic się nie zmienia. Natomiast faktyczne te piony takie specjalne, z którymi podatnicy nie mają na co dzień kontaktu, ale owszem, mieli na przykład postępowania kontrolne UKS-ów, tutaj jest duża zmiana. Z tym, że to na co dzień, na nasze miesięczne, roczne rozliczenia wpływu nie będzie miało.
Powiedzmy może właśnie coś o tych najistotniejszych zmianach, które dotyczą, zdaje się, właśnie uprawnień kontrolerów celno-skarbowych, takich teraz będziemy nazywali. W pewnych sytuacjach będą one rozszerzone, choćby dlatego, że mogą oni działać już w całym kraju, a nie tylko na obszarze swojego województwa.
Dokładnie. To ma też jakby związek z założeniem reformy, czyli jakby z tą pewną łatwością reakcji z wymianą danych. Chociażby jeżeli sobie spojrzymy na takie sytuacje przestępstw karuzelowych, gdzie mamy zaangażowany cały łańcuch różnych podatników, te podmioty, oczywista sprawa, działają w różnych miejscach w kraju. W związku z tym takiemu organowi, który może działać w taki sposób troszeczkę, można to powiedzieć, lotny, tak? Może się poruszać bez dodatkowych specjalnych zezwoleń i wszczynać kontrolę w różnych podmiotach, będzie łatwiej taki łańcuch tropić i wykorzystywać już wiedzę zgromadzoną w innych postępowaniach, niż przekazywać do kolejnych organów, które działają miejscowo, gdzie indziej, muszą znowu zapoznać się ze sprawą, włączać akta sprawy do swoich postępowań. Także pod tym względem to faktycznie pozwoli być może przede wszystkim działać szybciej, tak? Że te przestępstwa karuzele będą wykrywane szybciej, na wcześniejszych etapach, co też ograniczy ten taki bardzo niedobry efekt, kiedy podmioty, które działają uczciwie, są wprowadzane, wciągane w karuzelę przez podmioty, które są oszustami. No i w tym kontekście im szybciej jakby będzie się eliminować z rynku podmioty nieuczciwe, tym podmioty działające uczciwie będą miały też mniejsze ryzyka z tym związane.
Załóżmy jednak, że ci, którzy nas słuchają, są raczej uczciwi i to ta groźna broń fiskusa ich nie będzie dotyczyła. Natomiast oni muszą się liczyć z tym, że ta kontrola będzie organizowana, będzie rozpoczynana właściwie bez uprzedzenia. Właściwie na legitymację, czy to prawda?
Może nie do końca na legitymację, bo legitymację w tych kontrolach okazuje się na żądanie, ale na upoważnienie. Tak, nie będzie tu zawiadomienia, natomiast...
Przypomnij mi, jak było dotychczas?
Dotychczas faktycznie był obowiązek i postępowania kontrolne, i kontrole podatkowe urzędów skarbowych. Był obowiązek zawiadomienia, nie można było wszcząć wcześniej niż 7 dni, a nie później niż 30 dni od zawiadomienia. Co ważne, ta reguła zostaje przy naszych lokalnych urzędach skarbowych, muszą zawiadomić. Pamiętajmy, że jest tam katalog wyjątków, tak? Chociażby taki klasyczny to zwrot VAT-u. Tutaj też zawiadomienia nie ma, czyli jeżeli podatnik występuje o zwrot VAT-u, powinien być gotowy na to, że kontrola po prostu przychodzi i sprawdza, czy zwrot jest należny. To było od zawsze.
To jest, zdaje się, podstawowe uprawnienie podatnika, żeby dostać zwrot VAT-u. To nie jest nic nadzwyczajnego.
Tak, tylko tutaj znowu mamy terminy. Urzędy też są ograniczone terminami, muszą w terminach zwrócić ten VAT. Czasami one są bardzo krótkie, te terminy. I znowu na przykład to zawiadomienie powoduje, że w tych terminach ustawowych ciężko byłoby się zmieścić. Także to wszystko gdzieś tam system naczyń połączonych, jedno z drugiego wynika. Natomiast tutaj faktycznie taka nowość, ale też pytanie, czy do końca nowość, bo nie mamy zawiadomienia w przypadku kontroli celno-skarbowej. Pamiętajmy, że kiedyś tych zawiadomień w ogóle nie było, tak? One zostały wprowadzone po pewnym czasie. Wynikają też z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Natomiast tutaj ustawodawca stara się w jakiś sposób zrekompensować ten brak zawiadomienia i wprowadził taki nowy, dodatkowy termin na korektę, tak? Czyli mamy wszczęcie kontroli celno-skarbowej faktycznie bez zawiadomienia. Ta kontrola wszczyna się w momencie, w którym doręczone zostaje upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. I w tym kontekście mamy nowy termin na korektę. 14 dni od momentu doręczenia nam tego upoważnienia jeszcze podatnik może korygować. Kiedyś tego nie było. Z momentem rozpoczęcia kontroli zawiesza się prawo do korekty. No ze względu na to, że jest zawiadomienie, możemy się przygotować, wszystko pokorygować. Czyli jeżeli jest taka sytuacja, że podatnik coś wie, że ma do skorygowania, czasami to się odkłada, prawda, gromadzi się dokumenty, albo czeka się na przykład na większą ilość zdarzeń, żeby skorygować, no to tutaj te 14 dni powinno wystarczyć na to, żeby jeszcze powiedzmy te stare rozliczenia według naszej wiedzy wyprostować, no i wtedy ocena kontroli będzie następowała według tej ostatniej korekty.
Jednak w pewnych sytuacjach wcale to nie musi być tak różowo, jak pani opowiada. Owszem, można skorygować deklarację, ale kontrolerzy, jak już wejdą do firmy, zdaje się, że mają uprawnienia dość szerokie. Mogą nie tylko zawołać dyrektora finansowego, aby im przedstawił, co myśli, co wie, ale też przesłuchiwać, choćby w charakterze świadków, właściwie wszystkie osoby, które napotkają na terenie firmy. Czy to będzie strażnik przy bramie, czy to będzie robotnik z taśmy, czy któraś księgowa z dużego zespołu księgowego napotkana na korytarzu. Jak to będzie?
No tutaj pod tym względem akurat pewne zasady prowadzenia dowodów z przesłuchania świadków nie ulegają zmianie. W sensie takim, że jeżeli organ chce kogoś oficjalnie powołać na świadka, podatnik ma prawo w tym przesłuchaniu uczestniczyć. Co więcej, może podatnikowi towarzyszyć pełnomocnik, tak? Czyli na przykład profesjonalista, doradca podatkowy.
Czy adwokat.
Czy adwokat, radca prawny, dokładnie. Osoba, która będzie też dobrze obeznana chociażby w procedurze, tak? Podatnik i jego pełnomocnik mają też prawo zadawać pytania świadkowi. To jest też bardzo ważne. Mają prawo uczestniczyć, mają prawo też oczywiście przeczytać cały protokół, tak? Bo co jest podstawą dowodu z przesłuchania świadka? Protokół, który stanowi pewien zapis relacji świadka, tak? I potem na podstawie tego wyciąga się dalej wnioski. Także owszem, jest może takie ryzyko, że kontrolujący przebywający w zakładzie mogą sobie z kimś nieoficjalnie porozmawiać, tak? Tego nie unikniemy, aczkolwiek możemy w jakiś sposób to ryzyko ograniczyć. Niemniej to, co trafi oficjalnie do akt sprawy, w tym podatnik musi mieć prawo uczestniczyć.
Ja się wcale nie dziwię kontrolerom, że mogą zadawać takie pytania, bo jeśli, dajmy na to, to o czym mówiliśmy, ściganie przestępstw karuzelowych, to polega często na fikcyjnym obrocie towarami. I mogą spaść pytania, czy rzeczywiście taki to, a taki towar rzeczywiście do fabryki, do zakładu przyjeżdżał, prawda? Pamiętajmy też o tym, że bardzo często kontrolerzy usiłują udowodnić coś, czego nie było, czyli złą wolę podatnika, który nieświadomie czasem jest wciągnięty w ten proceder. Pytanie, czy właśnie tego typu dopytywanie pracowników nie będzie służyło stawianiu takich właśnie zarzutów?
Powiem, że tutaj akurat obserwujemy takie trochę inne zjawisko, które jak najbardziej nadal będzie miało miejsce. To znaczy pamiętajmy, że organy podatkowe mogą wykorzystywać akta innych spraw, tak? Zarówno innych spraw podatkowych, ale też pamiętajmy, że akta spraw karnych. Często w sprawach karuzelowych, właśnie w tych podmiotach nieuczciwych, toczą się postępowania karne. I tutaj jest bardzo ograniczony dostęp zarówno do akt sprawy, jak i faktycznie w tym momencie taki podatnik nie może uczestniczyć w postępowaniu karnym. To jest wobec innych osób, nie jest tam stroną, nie ma dostępu do akt, nie może uczestniczyć w przesłuchaniach. A potem te akta tych spraw pojawiają się w aktach na przykład naszej sprawy podatkowej i z niej wyciągane są wnioski dla nas niekorzystne. Przykładowo. Także tutaj jest takie ograniczona możliwość udziału czynnego w postępowaniu. No co tutaj można robić? Można chociażby wnioskować o ponowne przesłuchanie tych samych osób w naszym postępowaniu, tak żebyśmy my mogli również uczestniczyć i chociażby zadawać istotne dla nas pytania.
To jest tak zwane aktywne zarządzanie kontrolą, prawda? Przez kontrolowanego.
Tego nikt za nas nie zrobi. O tym musimy pamiętać, że owszem, organy dążą do ustalenia prawdy tak, jak to wyglądało w rzeczywistości, ale niemniej często wielu rzeczy nie wiedzą. Nikt nie zdejmie z nas jednak tego obowiązku i też naszej dbałości o nasze sprawy, żeby pokazywać wszystko, co dla nas korzystne, myśleć, jakie dowody jeszcze możemy przedstawić, jakie dokumenty, jakie okoliczności, co jeszcze może organy przekonać do naszego stanowiska.
Wspomniała pani tutaj o zaangażowaniu pełnomocnika. No, z tego, co ja wiem, to wielu dyrektorów finansowych czy głównych księgowych już dobrze zna atmosferę takiej kontroli i mówią, że pójście na takie przesłuchanie bez pełnomocnika to samobójstwo. Na ile się pani z tym zgadza?
Powiem tutaj szczerze, że pełnomocnik musi mieć po prostu dużą czujność i oczy otwarte. Dlaczego? Bo takie przesłuchania, z jednej strony organy oczywiście być może starają się udowodnić swoją tezę, ale też pamiętajmy o tym, że to my gromadzimy materiał dla nas korzystny, który niekoniecznie będzie wykorzystywany na tym etapie, ale na dalszym, odwoławczym czy przed sądem. W związku z tym kluczowe jest to, że jeżeli organ powoła jakiegoś świadka, to my możemy zadbać o to, żeby dobre pytania temu świadkowi zostały zadane. I to trafi do materiału dowodowego i potem my będziemy się na to powoływać, a organy chcąc, nie chcąc będą musiały w jakiś sposób na te argumenty odpowiadać. Jeżeli o to nie zadbamy, no to niestety ta korzyść z tego, że my też gromadzimy materiał dowodowy, nie będzie w tym momencie dla nas widoczna.
To trochę tak jak w amerykańskich filmach, gdy przychodzi policjant i mówi, że od tej pory wszystko, co powiesz, może być użyte przeciwko tobie. U nas nie ma obowiązku mówienia takiej formułki ani przez policję, ani przez kontrolerów skarbowych, ale z tego, co pani mówi, to chyba de facto tak wygląda.
Pamiętajmy, że prawo podatkowe to jednak nie prawo karne, aczkolwiek tutaj podnosi się chociażby to, że podatnik musi wiedzieć, przeciwko czemu się broni, tak? Jest tam gdzieś, prawda, ten element obrony w prawie podatkowym, ale też jakby patrząc na to, pamiętajmy, że podatnik tak naprawdę to nie świadek, tak? Podatnik jest stroną, przysługują mu całkiem inne prawa, całkiem inne obowiązki.
Mhm. Jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę, gdy czytałem te nowe przepisy. Jest tutaj wyłączenie ochrony kontrolowanego z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Co to w praktyce oznacza?
Myślę, że tutaj akurat dotykamy jednego bardzo ważnego punktu. Dotykamy przede wszystkim brak zawiadomienia. To już żeśmy powiedzieli, ale dotykamy czasu trwania kontroli. kontroli.
Tak.
Tutaj ten przepis faktycznie nakłada limity na kontrolę podatkową, czyli jakie tak naprawdę liczba dni roboczych w zależności od tutaj rozmiaru podatnika była w odpowiedni sposób uregulowana. Tam maksymalnie dla tych największych podmiotów to jest 48 dni roboczych. Też można to przedłużać. Tam też są pewne wyjątki, kiedy można przedłużyć. Natomiast ponieważ nie stosujemy tej ustawy w ogóle do kontroli celno-skarbowej, teoretycznie podstawowy termin kontroli to jest 3 miesiące, który można przedłużać. Co to oznacza? Pamiętajmy o tym, że ten termin wynikający z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej już był nieco obchodzony, ponieważ urzędy kontroli skarbowej nie wszczynały kontroli, tylko inną procedurę, postępowanie kontrolne. I ono mogło się równie, podobnie jak postępowanie podatkowe, toczyć wiele miesięcy, nawet lat, ale jaka różnica? Postępowanie kontrolne nie toczy się w siedzibie podatnika. Ono się toczy co do zasady w urzędzie. Organy pisemnie proszą o określone dane, informacje, wysyłamy, czyli bieżąca działalność nie powinna tak naprawdę być jakoś mocno zakłócana. A tutaj wracamy do takiego stanu prawnego sprzed wielu, wielu lat, gdzie organy będą mogły korzystać z naszych salek konferencyjnych, z naszych wszelkich możliwych dogodności, na przykład co do kopiowania dokumentów przez, trudno powiedzieć, jaki czas, tak? Być może czas nieograniczony.
Czy to oznacza, że te kontrole rzeczywiście mogą się ciągnąć w nieskończoność?
No, takich kontroli to ja powiem szczerze, że nie widziałam, ale niewątpliwie, jak mówimy o takich kwestiach skomplikowanych, chociażby o przestępstwach karuzelowych, no to tutaj te postępowania są bardzo długotrwałe. Tak, tutaj jest jakby też kontakt często z organami zagranicznymi, z konieczność ściągania danych, dokonywania tłumaczeń, wymiana informacji, chociażby tak jak już mówiliśmy, z organami ścigania. Także to są skomplikowane i długotrwałe postępowania.
Załóżmy, że jednak w jakimś rozsądnym czasie ta kontrola się zakończy. I jakie mamy różnice w tym, co jest na koniec? Jaki dokument mamy i jakie mamy możliwości dalszego działania?
Tutaj faktycznie jest też taka pewna nowość, ponieważ do tej pory kontrola podatkowa kończyła się protokołem kontroli. I to pozostaje bez zmian w przypadku kontroli prowadzonych przez nasze lokalne urzędy skarbowe. Natomiast tutaj pojawia się nam taka nowa instytucja pod starą nazwą, ponieważ mamy tutaj coś takiego jak wynik kontroli. W ustawie o kontroli skarbowej też się to pojawiało, ale miało to całkiem inne znaczenie. Tak. Był to dokument, który kończył postępowanie kontrolne, gdzie nie było ustaleń, albo podatnik wszystko skorygował. A tutaj ten wynik kontroli ma pewne elementy protokołu, ponieważ on musi zawierać w szczególności informacje o nieprawidłowościach. I co to oznacza? Ten wynik kontroli jest dla nas faktycznie dniem, w którym kończy się nam kontrola, w momencie, w którym nam doręczono wynik kontroli i otwiera się nam drugi termin na korektę. Znowu mamy 14 dni, jeżeli zgadzamy się z tymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w wyniku kontroli, dokonujemy korekty.
Pytanie jeszcze, czy wyjaśnienia do protokołu kontroli, bo coś takiego mieliśmy kiedyś, czy to wciąż jest aktualne?
No tutaj wygląda na to, że jak spojrzymy sobie na konstrukcję przepisów, to nie stosuje się tutaj przepisów ordynacji podatkowej, które właśnie odnoszą się do możliwości polemiki z protokołem. W przypadku protokołów mieliśmy nawet takie dwa rodzaje protokołów, bo jeden to był protokół kontroli, do którego możemy wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia i tutaj organ jest obowiązany nam odpowiedzieć jeszcze w ciągu 14 dni, jak to rozpatrzył, ale mieliśmy jeszcze taką drugą instytucję, protokół badania ksiąg. Z nim też można było polemizować, do niego można było wnieść zastrzeżenia. To zresztą nadal pozostaje, tak? To w ordynacji podatkowej te instytucje pozostają, ale niestety one tutaj wygląda, nie mają zastosowania do postępowania, do tego trybu, jakim jest kontrola celno-skarbowa. Czyli z tym wynikiem kontroli tak oficjalnie nie za bardzo można polemizować. Mamy wynik kontroli, stwierdzone nieprawidłowości i decydujemy się, korygujemy albo nie.
Pewnie logicznie trzeba by teraz opowiedzieć o kolejnej ważnej sprawie, czyli odwołania już od decyzji pokontrolnych. I tu mamy dużą zmianę polegającą na tym, że jeżeli jest decyzja urzędu celno-skarbowego, to odwołanie od tej decyzji składamy do tego samego urzędu, a nie do wyższej instancji. No niektórzy mówią, że to jest wręcz niekonstytucyjne, bo to jest de facto pozbawienie podatnika prawa do odwoływania się do tego, żeby ktoś inny rozpatrzył tę samą sprawę. Czy należy się tego bać?
Ja powiem tak, nie jest to jakaś taka nowość w prawie administracyjnym, bo mamy już przewidziane sytuacje, może w innych gałęziach prawa, albo jak w pierwszej instancji orzeka nam organ w randze ministra, wtedy też nie ma odwołania, wtedy jest wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i teoretycznie można powiedzieć, że ten organ w postaci innych urzędników również ponownie nam rozstrzyga sprawę, zanim pójdziemy ze sprawą do sądu administracyjnego. Tutaj można powiedzieć, że na tą skalę w takiej pierwszej instancji będzie to pewna nowość. Zobaczymy, jak będzie to funkcjonować. Na pewno to przyspieszy postępowanie, przyspieszy procedowanie, bo zakładamy, że często przed Izbą Skarbową były przedłużane terminy rozpatrywania spraw, chociażby ze względu na obszerność materiału, z którym Izba Skarbowa musiała się zapoznać, tak? Także to faktycznie była jakby od nowa wykonywana tutaj praca. Natomiast czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że ten sam organ w jakiś sposób nagle wycofa się merytorycznie z tego, co orzekł w pierwszej instancji?
Tu są
trochę
chyba
mi
wątpliwości
trudno
największe. Tak, tak, tak. Ja słyszałem, że rzeczywiście to ma przyspieszyć postępowania, tak przynajmniej Ministerstwo Finansów kilka razy powtarzało. Też zapowiadało, że będzie to zupełnie inny zespół. To będą specjalnie dobrani prawnicy, którzy mają to jednak rozstrzygać, nie widząc tego wcześniej, prawda? No ale to wciąż będzie jeden i ten sam urząd, prawda? Jeden i ten sam szef. No chyba trudno się spodziewać, żeby w wypadkach, no pomijając jakieś ewidentne błędy takie, żeby orzekł inaczej.
Powiem, że mamy tutaj trochę przykład też na interpretacjach indywidualnych, gdzie może tryb jest nieco inny, ale poprzedzamy skargę wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa i od pewnego czasu organy mogą już w oparciu o to wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zmienić swoją interpretację indywidualną i to są niezwykle rzadkie przypadki, także zazwyczaj jest wydawana interpretacja, po wezwaniu jest takie stwierdzenie krótkie, że nie widać podstaw do zmiany interpretacji i faktycznie wtedy podatnik decyduje się, czy wchodzi w spór na drogę sądową.
Ale myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że teraz większość sporów po tych kontrolach celno-skarbowych przeniesie się już do sądów.
Tak, z tym się zgodzę, aczkolwiek powiem szczerze, że jak patrzymy z naszego doświadczenia na działanie, można to tak nazwać w cudzysłowie starej drugiej instancji, czyli jeszcze dyrektorów izb skarbowych, najczęściej spotykaliśmy dwa rodzaje rozstrzygnięć. Jedno to niestety podtrzymanie rozstrzygnięcia pierwszoinstancyjnego, a drugie to uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia. Czyli wykrycie pewnych błędów istotnych proceduralnych, braku przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego, coś, co faktycznie musiało z powrotem wrócić i być ponownie przeprowadzone przez pierwszą instancję. Także też nie można powiedzieć, że już w chwili obecnej ta druga instancja działała tak rewolucyjnie, że całkowicie w wielu przypadkach merytorycznie prezentowała całkiem odmienne stanowisko niż pierwsza instancja.
Tak. Jeszcze powiedzmy sobie, czego te kontrole celno-skarbowe mogą dotyczyć, bo Ministerstwo Finansów zakłada, że uczciwymi podatnikami będą się zajmowały po prostu urzędy skarbowe, a ta nowa kontrola celno-skarbowa ma być już policją skarbową, ścigającą przede wszystkim oszustów. No, czy tak będzie, to zobaczymy, bo dotychczas też niby zwykła kontrola skarbowa miała mieć podobne zadania, a w praktyce kończyło się to dużymi, jak chodzi o kwoty, decyzjami odmawiającymi na przykład zwrotu VAT-u dla przedsiębiorców zupełnie uczciwych. Więc czego się można spodziewać, jak chodzi o przedmiot kontroli?
Ja powiem, że w założeniach ustawy jest faktycznie wskazane głównie VAT i tropienie, tak jak tutaj już padało parokrotnie, karuzel. Natomiast w naszego doświadczenia wynika, że to, że tutaj organy nie mają tego limitu czasowego, może być pewną taką furtką, żeby pewne sprawy czasochłonne czy skomplikowane właśnie kierować do nowych organów. Czyli nie tylko jakby kwestia ścigania tutaj oszustw, ale kwestia na przykład takich trudnych spraw, jak chociażby ceny transferowe, jak badanie, które jest bardzo czasochłonne, podatku dochodowego od osób prawnych, gdzie badamy cały rok, jest bardzo wiele rozliczeń i trudno się naprawdę zmieścić organom w tych terminach przewidzianych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Czyli gdzieś tam ta, powiedzmy, specjalizacja dla tych spraw takich długotrwałych i trudnych, a niekoniecznie powiedziałabym takich wątpliwych, być może nadal pozostanie.
Czyli jeszcze raz powiedzmy to wyraźnie, kwestie VAT i ewentualnego istnienia karuzel podatkowych oraz ceny transferowe, tak?
No to tak bardzo w skrócie, tak, bo powiedzmy sobie szczerze, że takiego merytorycznego ograniczenia to nowe urzędy celno-skarbowe no nie mają. Mogą w każdej sprawie do nas przyjść, no ale pamiętajmy, że mają po prostu ograniczone zasoby też, tak? Nie są w stanie wszystkiego na bieżąco rozliczać i sprawdzać oczywiście. Natomiast zakładam, że być może takie kontrole planowe, duże, też do tych urzędów mogą trafić.
No, oczywiście ograniczone zasoby, to prawda i trudno się spodziewać, że nagle od 1 marca urzędnicy, czyli kontrolerzy celno-skarbowi będą mieli ogromną wiedzę, jak chodzi o dokumentację cen transferowych. Natomiast, no, z tego co wiem, to w ostatnich latach Ministerstwo Finansów zakupiło dostęp do potężnych baz danych dotyczących właśnie cen. Przeszkoliło wielu ludzi, stworzyło centrum kompetencyjne i teraz, jak rozumiem, przynajmniej co do zasady, jeżeli mają ze sobą współdziałać różne bazy danych, to ci kontrolerzy celno-skarbowi też będą się mogli dowiedzieć od razu, jak przyjść, jak skontrolować podatnika.
Tak, powinno to być jakby na dużo wyższym takim poziomie też merytorycznym, gdzie dyskutujemy faktycznie od razu na podstawie takich pewnych bardzo wysoce merytorycznych analiz chociażby, tak? Mhm. A nie zaczynamy od pewnego poziomu dopiero ustalania pewnych elementów.
No, jakoś przyznam szczerze, teraz popatrzę krytycznie na tę ustawę. Trudno mi się spodziewać, że Urząd Kontroli Skarbowej, czy powiedzmy teraz po zmianie Urząd Celno-Skarbowy, który wydawał decyzję, no czasami dość dziwno i słabo merytorycznie uzasadnioną, nagle zacznie rozmawiać z podatnikiem według wytycznych OECD o badaniu tak zwanej substancji biznesu przy przenoszeniu prawa do znaku towarowego.
No tutaj akurat na przestrzeni lat my obserwujemy bardzo mocno tutaj pewną ewolucję. Można powiedzieć, że jeszcze parę lat temu kontrole cen transferowych w ogóle były jakby takim elementem podatku dochodowego. Nadal są oczywiście od osób prawnych chociażby. I polegało to na takim, powiedzmy, zweryfikowaniu, czy jest dokumentacja cen transferowych. Jeżeli jest, to już był temat, powiedzmy, zamknięty. Natomiast teraz ewidentnie widać, że tutaj jest uważna analiza, rozważanie, zadawanie pytań do tej dokumentacji, zastanawianie się nad zasadnością przyjętych rozwiązań i metod. Także tutaj zdecydowanie widzimy, że jednak ten temat jest mocno na niego kładziony nacisk, tak, w Polsce w tej chwili.
Da się to zaobserwować, ale znowu przechodząc do kwestii tych VAT-owskich, nawet jeżeli firma ma zgromadzoną ogromną dokumentację i to papierową, elektroniczną, zdjęcia, filmy świadczące o tym, że towar rzeczywiście do firmy przyszedł i firma nie uczestniczyła w karuzeli, i tak często takie dowody kontrolerom skarbowym dotychczas po prostu ich to nie przekonywało. Czy sądzi pani, że od teraz coś się zmieni?
Tutaj akurat mówimy o dwóch jakby takich płaszczyznach, bo sprawy karuzelowe, owszem, badamy najpierw na płaszczyźnie takiej, czy w ogóle transakcja miała miejsce. Jeżeli miała miejsce, przechodzimy na badanie tak zwanej należytej staranności podatnika, w tym, na ile mógł się zorientować, że został wciągnięty w łańcuch.
Tak. Tak? I to się oczywiście nie zmienia, bo tak, wyroki sądów na ten temat i przepisy pozostają takie same.
I tutaj powiem szczerze, że z naszej wiedzy wynika, że bardzo wiele spraw też oczekuje na rozstrzygnięcia NSA. I w najbliższych miesiącach, a nawet latach, mając na uwadze jednak długość oczekiwania na rozprawę przed NSA, dopiero to taka finalna praktyka orzecznicza będzie się kształtować. I to może mieć w przyszłości duży wpływ na rozstrzyganie tego typu spraw. Póki to się nie pojawi, czy nie pojawi się nam takie ostateczne, jednolite orzecznictwo NSA, będzie bardzo trudno mówić, że te sprawy mamy w jakiś sposób taki wyraźny, rozstrzygnięte. To jest też o tyle trudne, że podatnicy potrzebują wytycznych na przyszłość, tak? Jak mają działać? Oni chcą działać po prostu dobrze i prawidłowo i muszą mieć jasne wytyczne, co mają robić, żeby organy podatkowe faktycznie tego typu transakcje mogły akceptować.
Myślę, że pora na małe podsumowanie. Ja słyszałem od kilku ekspertów, że ta Krajowa Administracja Skarbowa, mimo oczywiście dużych zmian organizacyjnych, nie będzie tak dużą rewolucją dla podatników, głównie dlatego, że przepisy podatkowe, tego prawa materialnego podatkowego, właściwie od 1 marca w niewielkim zakresie, jeżeli w ogóle się zmieniają. No, można jeszcze dodać, że tam kary więzienia za błędy w VAT-cie, ale to może aż tak tego nie rozwijajmy. Prawo podatkowe się właściwie nie zmieniło. Zmieniła się trochę administracja skarbowa. W związku z tym, czy podatnicy mają się czego bać?
Myślę, że bać tak do końca tu nie, natomiast muszą być bardzo czujni. Pamiętajmy, że przez najbliższych kilka lat będziemy mieli równolegle starą procedurę i nową, bo do starych postępowań, które zostały wszczęte przed 1 marca, stosujemy stare przepisy. Do nowych po 1 marca nowe przepisy. W związku z tym, za każdym razem, jeżeli podatnik dostanie daną decyzję, trzeba bardzo uważnie czytać pouczenie i zastanawiać się, czy to pouczenie jest prawidłowe w celu takim, żeby do dobrego organu w dobre miejsce po prostu złożyć odwołanie.
No tak, bo są stary różne terminy, porządek tak. Nowy porządek i to jeszcze się będzie
ciągnęło. To jest praktyczna pewna trudność, tak?
I to dłużej niż kilka miesięcy, tak?
Nie, no na pewno, bo jeżeli nawet sprawy dotrą za 3-4 lata przed NSA, to one wrócą do rozpatrywania na przykład pierwszej instancji według starych zasad. Czyli przez wiele lat jeszcze będziemy korzystać z ustawy, której już w porządku prawnym nie ma.
Czyli jak rozumiem, ta reforma jednak nie tylko oznacza zmiany dla urzędników, nie tylko przebudowę struktur administracji, ale jednak podatnikom też w pewnych miejscach to czerwone światełko powinno się zapalić. Mam nadzieję, że te miejsca właśnie w naszej rozmowie wskazaliśmy. Moim gościem była Joanna Zawiejska-Rataj, doradca podatkowy i radca prawny Deloitte. słuchaliśmy podcastu Deloitte, podatki na prawo. Wszystkie odcinki na stronie www.deloitte.com/pl/podatki na prawo. Dziękuję bardzo, mówił Paweł Rochowicz.